pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Zacznijmy może od takich najświeższych informacji. W przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia na temat zestrzelenia przez Katar pięciu dokładnie samolotów, w tym trzech amerykańskich. Pewno można się domyślić, że dwa to samoloty izraelskie. Pojawiła się też informacja o ostrzelaniu siedziby Benjamina Netanyahu przez Iran. I ja nie będę pytała o prawdziwość tych doniesień, ale o to, jakie ma znaczenie cały ten taki chaos informacyjny, z którym my mamy do czynienia, jeżeli chodzi teraz konkretnie o te wydarzenia na Bliskim Wschodzie.
Znaczy, ja zacząłbym, panie redaktor, szanowni państwo, od takiego w sumie oczywistego stwierdzenia, ale w zasadzie pytania, a czego Izrael i Stany Zjednoczone się spodziewały? Jeżeli atakuje się dane terytorium, a w zasadzie region, bo trzeba wiedzieć, że ten atak ma aż co najmniej 4-5 płaszczyzn, w takich płaszczyznach powinien być rozpatrywany, zwłaszcza z perspektywy Polski, to należy się spodziewać i obrony, i odwetu, i to wcale nie tylko i wyłącznie ze strony tego, który został zaatakowany, ale całego regionu. Ja bym spoglądnął na to, bo widzicie państwo, w mediach, wszystkie media się koncentrują na perspektywie cudzej, to znaczy na perspektywie amerykańskiej, na perspektywie izraelskiej, Chińczycy i Rosjanie na własnej perspektywie, a ja bym chciał się odnieść do naszej polskiej perspektywy i z tej perspektywy spojrzeć na to, co się wydarzyło. Po pierwsze, proszę państwa, pamiętajmy, że w 1942 roku Iran, my ze strony Iranu, jako Polska, jako polscy obywatele, doświadczyliśmy bezmiaru dobra. Pamiętajmy, że ponad 100 tysięcy osób, w tym ponad 20 tysięcy polskich dzieci, zostało przyjętych z największą nie tylko że serdecznością, ale instytucjonalną opieką w trakcie II wojny światowej, gdy w tym samym czasie nie mieliśmy miejsca dla siebie gdziekolwiek na świecie. To jest baza, to jest taki fundament, na którym bym chciał zbudować to, o czym będziemy mówić dalej, bo oczywiście Iran ma swoje problemy, ale z naszej polskiej perspektywy to pamiętajmy, że doświadczyliśmy dobra od narodu perskiego, a my mamy swoje własne interesy, które czasami pokrywają się z interesami wielkich mocarstw, a czasami nie. A czasami są, bym powiedział, rozbieżne albo historycznie rozbieżne. Po drugie, zwróćmy uwagę na tę wojnę jak na w drugiej płaszczyźnie, jak w takiej płaszczyźnie regionalnej. Proszę zwrócić uwagę, że Polska na przestrzeni ostatnich 30 lat, od 1990 roku, w tym regionie wyłącznie traci swoje zasoby. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że my przed 1989 rokiem mieliśmy bardzo silne zasoby gospodarcze, zarówno w Iraku, w Syrii, w Libanie i w Iranie. W Iranie może troszeczkę mniej, ale w Iraku mieliśmy potężne zasoby. Zarówno zasoby gospodarcze, intelektualne, jak i nasze wywiadowcze. Przez te wiele lat sojuszów my jako Polska utraciliśmy. My nic nie zyskaliśmy. My więcej straciliśmy niż zyskaliśmy jako Polska. To może jest niepopularne, co teraz mówię, ale to są po prostu fakty. Spójrzmy teraz na ten konflikt w jeszcze innym wymiarze. W wymiarze tutaj naszym środkowoeuropejskim. Jeżeli Stany Zjednoczone się gdziekolwiek angażują, to proszę zwrócić uwagę na wojnę. Proszę zwrócić uwagę na przestrzeni ostatnich, 20 lat. Postarają się nie utrzymywać więcej niż dwóch frontów. To jest naturalne, ponieważ nawet największa armia świata posiada ograniczone zasoby.
Nie jest w stanie być wszędzie, jasne.
Tak, nie jest w stanie być wszędzie. To znaczy my na tym nie możemy zyskać, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa tutaj naszego w regionie. I to proszę zwrócić uwagę, że to być może niektórzy hura optymiści, którzy mówią, a dobrze, tam Iran został zaatakowany, ponieważ tam być może dysponował, albo też i nie dysponował, bo nikt tego nie potwierdza, że dysponował jakąś bronią masowego rażenia, a pamiętajmy, że kiedy zaatakowano Irak, to oskarżono Irak, wywiad brytyjski oskarżył Irak o posiadanie broni masowego rażenia, co się nie potwierdziło, więc tutaj ten hura optymizm niektórych komentatorów przy ataku na Iran, po pierwsze nie wiadomo, czy jest uzasadniony, bo gdyby Stany Zjednoczone, to jest największy wywiad i najsilniejszy wywiad świata, gdyby był pewien, że posiada autentycznie takie zasoby, które mogą zagrozić i Stanom Zjednoczonym, i światowi, to na pewno od tego by rozpoczął. I to jest, proszę Państwa, ta trzecia płaszczyzna Polska. Znaczy, my na tym konflikcie jako Polska nie zyskujemy, bo tak tracimy potencjalnie historycznego sprzymierzeńca, bo nam nigdy nie był wrogi Iran. Nam, Polsce. Mówię o Polsce, nie mówię o jakichś sojuszach, nie mówię o blokach, o układach, tylko nam, Polsce. Z drugiej strony my jesteśmy, musimy być siłą rzeczy słabsi przez brak pełnego zaangażowania ze strony Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę co się wydarzy, to się dopiero okaże, bo to, co powiedziała pani redaktor, to ewidentnie wskazuje na eskalację całego...
Wskazuje na eskalację, na pewno to nie jest ta narracja o tym, że no już de facto udało się tak bardzo osłabić reżim irański, ona też nie jest w 100% prawdziwa, no tak przynajmniej mówił na antenie Radia Wnet dr Witold Repetowicz, ostrzegając przed takim hura optymizmem, no ale pytanie w takim razie, panie profesorze, no co my jako Polska, no jednak uzależniona w dużej mierze tutaj od Stanów Zjednoczonych, wskazująca cały czas no tutaj jako numer jeden, jeżeli chodzi o naszego sojusznika, no to jak my powinniśmy reagować, albo co możemy zrobić, jakie mamy narzędzia?
Co ja bym zrobił na miejscu naszego prezydenta, i uważam, że ta reakcja była niewystarczająca ze strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby to ode mnie zależało, gdybym mógł doradzić panu prezydentowi, to w pierwszym zdaniu bym zaczął od podziękowań dla całego narodu irańskiego, jako dla narodu. Nie byłyby to podziękowania dla obecnego rządu Iranu, dla narodu, bo to jest niesłychanie ważne, żeby na poziomie tym narodowym nie tworzyć niepotrzebnych konfliktów, spięć i napięć. My Polacy mamy swój własny interes. To bym pierwsze zrobił. Drugie, co bym w drugim zdaniu, to bym otwarcie potępiłbym atak na szkołę, w której zginęło, no szacuje się, nawet od 120 do nawet być może 180 dzieci, tak. Bo to nie tylko cywili, ale dzieci. W związku z tym w ujęciu prawa międzynarodowego, prawa wojennego, to jest zbrodnia. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. I prezydent Rzeczypospolitej powinien najpierw oprzeć swoją wypowiedź na faktach, czyli powiedzieć: my dziękujemy wam za rok 1942 i następne, zresztą było wiele lat, z ochrony naszych dzieci. Przepraszamy w imieniu naszych sojuszników, chociaż my się tego nie dopuścili w najmniejszym stopniu jako Polska, ale nam dostrzegamy, że stała wam się wielka krzywda, ponieważ zostały w obecnych czasach, kiedy rakiety spadają z dokładnością do 10 centymetrów, bo tam z armatohaubic na odległości 70 kilometrów potrafi spaść z dokładnością do 2 metrów. Więc tego typu rakiety, jakie tam zostały zastosowane, spadają z dokładności do 15 centymetrów. W związku z tym trzeba było powiedzieć: stała wam się obiektywnie krzywda, będziemy dochodzić. To nie może być tak, że Stany Zjednoczone i Izrael teraz w oświadczeniu napisały: no z uwagą przyglądamy się sytuacji. No jak zaatakowali dzieci w kraju, być może są jakieś poważne argumenty za tym, nie wykluczam tego i nie przesądzam w żadną stronę, ale faktem jest, bo przecież to nie polskie media, tylko międzynarodowe media, bynajmniej nie irańskie, z całego świata potwierdziły ten atak. Trzeba było powiedzieć: bardzo nam przykro, bardzo przepraszamy w imieniu całej społeczności, całego świata. My Polacy w tym nie mamy najmniejszego udziału, bo to też jest bardzo ważne podkreślić, że nie mamy nic z tym wspólnego. I z tego trzeba wyciągnąć określone konsekwencje. I tak powinna się zachować Polska. Natomiast ja bym tutaj, pani redaktor, nie przemilczał jeszcze jednego aspektu. No bo proszę zwrócić uwagę, w gruncie rzeczy, o co moim skromnym zdaniem chodzi w tym całym ataku. Kiedy popatrzymy na ten region, to proszę zwrócić uwagę, że Iran jest jednym z największych krajów w regionie. Popatrzmy, to jest 5 razy, ludzie, Polacy tak może tego nie, do końca nie rozumieją, bo mówią...
5 razy większe niż Polska, tak? Myślałam, że 4 razy.
5 razy większe niż Polska, a ludnościowo prawie 3-krotnie większe niż Polska. W związku z powyższym, to jest potężny kraj. To nie jest tak, że to jest zaatakowany, został jakiś cypelek, tylko to jest kraj o znaczeniu strategicznym. Teraz popatrzmy, z kim on sąsiaduje, ten kraj o znaczeniu strategicznym. To jest cały czas osłabianie danego regionu. Ale teraz tak, dlaczego osłabianie tego regionu, a akurat dlaczego Iran został zaatakowany? No bo popatrzmy, kto jest, że tak powiem, w tym samym pudełku politycznym, czy geopolitycznym, kto wspiera Iran. No oczywiście Chiny i Rosja.
No Rosja, tak.
Syria również. No jeżeli chodzi o Syrię, to nie jest, można powiedzieć, jakiś kluczowy gracz na arenie międzynarodowej, ale Rosja i Chiny. Oczywiście Stany Zjednoczone pod tym samym i Izrael pod tym samym pretekstem nie były w stanie zaatakować ani Chin, ani Rosji, bo to skończyłoby się dla nich katastrofalnie, dla całego świata, dla całego globu. W związku z powyższym zaatakowano, w mojej opinii, to jest moja opinia, mam do niej prawo, zaatakowano, osłabiając cały ten blok, zaatakowano ten region. Dlaczego go zaatakowano? No bo Iran posiada ogromne złoża dóbr wszelakich kopalnych, tak bym to ujął. I w mojej ocenie Stany Zjednoczone nie chcą doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te dobra kopalne czy tam ropa naftowa były w zasobach chińskich, ponieważ to jest gra na poziomie geopolityki i takiej strategii. To jest dla mnie bardzo ważne, jako dla Polaka, tutaj widzicie Państwo, jestem na tle polskiej flagi i godła polskiego, co dla mnie jest fundamentalnie ważne, żebyśmy my Polacy reprezentowali swoje własne interesy i tak bezceremonialnie...
To będzie temat, który pojawi się zapewne. Mamy taki program Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich i na pewno tam pojawi się temat i taki próba rozłożenia na czynniki pierwsze właśnie tej perspektywy, no tej układanki geopolitycznej bardzo ważnej, jaką jest, jak rozumiem, kontrola nad tymi zasobami. Ale panie profesorze, ja chciałam jeszcze dopytać o taki, bo pan też się interesuje bronią, potencjałem militarnym. Czy jak to wygląda z perspektywy obecnie Iranu i tych potencjalnych sojuszników, którzy mogliby włączyć się do tej wojny? Czy tutaj, czy to jest coś, co powinno zaniepokoić Izrael, Stany Zjednoczone?
Stany Zjednoczone posiadają niewyobrażalną przewagę, tego sobie chyba nikt nie zdaje sprawy, technologiczną, nad kimkolwiek na świecie. Znaczy, ja Państwu podam na przykładzie, żebyśmy się tak odnieśli do czegoś, co... Jak podam cyfry, to Państwu to niewiele powie, ale jak podam Państwu przykłady konkretnych samolotów, które Państwo widzieliście, taki, żeby przeciętny słuchacz zrozumiał, to taki F-22, taka Duma, albo F-35, który Polska ma kupić. Mhm. Musicie Państwo wiedzieć, że taki F-35 ma odbicie radarowe powierzchni piłki do golfa. Czyli tak potężny myśliwiec widać w powietrzu jako dokładnie takie powiedzmy 8 czy 7 centymetrów. Natomiast F-22 posiada odbicie jeszcze drastycznie mniejsze i to w ogóle o wiele rzędów mniejsze, mniej więcej na poziomie tam dużego owada. Znaczy, w zasadzie można powiedzieć, że każdy z tych wysoko zaawansowanych środków lotniczych Stanów Zjednoczonych może wlecieć do Iranu gdzie chce, praktycznie zauważony, mówię o powierzchni odbicia, bo zupełnie czymś innym jest ślad jeszcze termiczny, bo tam można przecież po śladzie termicznym, zresztą tak F-117 został zestrzelony i tam dwa elementy się nałożyły. Tam i ślad, analiza śladu termicznego i od momentu otwarcia luku przed odpaleniem rakiety to zdradziło i dość starej technologii rakieta zestrzeliła, prawda, ten pierwszy niewykrywalny, tak zwany, czy trudno wykrywalny, bo nie ma niewykrywalnych myśliwców, ale zmierzam do tego, że ta przewaga jest astronomiczna, ona jest gigantyczna. Oczywiście Iran posiada bardzo duże zasoby, bardzo nowoczesne, zresztą to podobnie jak Turcja, i amunicji, i środków bojowych, tak to nazwijmy, ale to jest mimo wszystko, to jest przepaść. To jest przepaść na dekady. Jeżeli rzeczywiście Iran nie posiada broni masowego rażenia, to nie ma tak długofalowo czym odpowiedzieć, bo to wojna to nie jest coś, co trwa tydzień czy dwa, czy też pięć, tylko to jest coś, co trwa latami, tak jak na Ukrainie. Gdyby cały świat się nie zaangażował w obronę Ukrainy, dosłownie cały świat, no to po Ukrainie nie byłoby, można powiedzieć kolokwialnie, co zbierać już po miesiącu.
No dobrze, panie profesorze, ale muszę tutaj, przepraszam, dopytać, bo powiedział pan, że gdyby nie posiadała, tak, no, tego nie wiemy, prawda, tej broni masowego rażenia, a jest takie ryzyko, że posiada i na przykład użyje, jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, a jak rozumiem nie ma technologii.
Apelacyjnie, pani redaktor na pewno słyszała oświadczenie przedstawiciela jednego z kluczowych przedstawicieli rządu irańskiego, który powiedział, że właśnie do tego zmierza ją Stany Zjednoczone, że jeżeli nie będą się już mogli bronić tym arsenałem, jak to on wyraził, najniższej możliwej skuteczności, to przejdą do tej najwyższej skuteczności. Na to mu odpowiedział osobiście Trump wczoraj, że jeżeli zrobią to, to po Iranie nie zostanie kamień na kamieniu. Jeżeli po Iranie nie zostanie kamień na kamieniu, to dojdzie do gigantycznej destabilizacji na całym świecie, na skalę światową, bo tak się składa, że ten układ izraelsko-amerykański ma jeden gigantyczny problem na poziomie prawa międzynarodowego. No to jest coś, co wykładałem latami na obronności, prawo międzynarodowe na poziomie konwencji, to znaczy Iran został zaatakowany. Iran został zaatakowany i nie ma ku temu dobrego pretekstu, bo o ile przed wojną, przed atakiem na Irak Po prostu poświęcono jednego z naukowców, który, nie wiem czy Państwo pamiętacie, popełnił wtedy samobójstwo, kiedy się okazało, że na podstawie jego raportu, w którym stwierdził, że Irak posiada ogromne ilości broni masowego rażenia chemicznej i te informacje się nie potwierdziły w nawet najmniejszym stopniu, to pamiętajmy, że ten naukowiec popełnił samobójstwo, bo nie mógł żyć z odium tego, że skazał de facto na śmierć ogromne ilości zarówno Irakijczyków, jak i wszystkich innych, którzy zginęli, w tym i Polaków. W związku z powyższym, wiecie Państwo, to jest, tutaj jest bardzo jest ważne, żeby po pierwsze mówić prawdę, po drugie bardzo jest ważne, żeby patrzeć na to z szerszej perspektywy, a jeszcze najważniejsze jest w tym wszystkim, w polityce międzynarodowej, to jest to, żeby patrzeć z naszej polskiej perspektywy i być pragmatycznym. Jeżeli Izrael jest pragmatyczny, bo on ma tam swoje cele, jeżeli Stany Zjednoczone są pragmatyczne, to nikt nie może ujmować nam, Polakom, prawa do pragmatyzmu i do spojrzenia naszego na ten konflikt. A nasze wcale się nie musi pokrywać ze spojrzeniem Stanów Zjednoczonych. Są obszary, w których możemy być sojusznikami, ale są obszary, w których mamy prawo mówić prawdę, tak jak my ją czujemy.
Powiedział pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, który specjalizuje się w prawie, ale także w polityce międzynarodowej, w tematach związanych z wojskowością i bezpieczeństwem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.